Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną Marta Śmietanka, kierownik Słupskiego Schroniska dla Zwierząt.
Dzień dobry.
No i właśnie, dawno mnie u Was nie było, a sporo się u Was dzieje. Tu widzę jakieś black and white, czyli biało-czarne maluchy. Tu widzę zdjęcia dwóch staruszków w pakiecie do wzięcia. Jeden wygląda tak, drodzy Państwo, jakby mu dwa dolne zęby tylko wychodziły ze szczęki i z trudem się uśmiechał. Co słychać, tak bym zapytała u Was, co się dzieje?
No faktycznie u nas nie ma nudy, nie ma pustych przebiegów. Lato to czas takiej intensywnej pracy, wytężonego wysiłku dla zwierząt.
Ale lato, przepraszam, że ci wejdę w słowo, to też w tym roku, jeśli chodzi o zwierzęta, jest łaskawe, tak? Bo nie ma aż tak wielkich upałów. Pojedyncze dni gdzieś się zdarzały więcej deszczu niż tych, powiedziałabym, stopni pod 35.
To prawda, jednak pod względem ilości podopiecznych, ilości zgłoszeń, interwencji, lato nam nie odpuszcza.
No właśnie, o tych interwencjach miałyśmy okazję podczas ostatniego spotkania rozmawiać i no to jest kolejna rzecz, o którą muszę zapytać. Jest ich mniej, czy znowu i niezmiennie ciągle jeździcie ze wsparciem i pomocą?
Obecnie mamy taki czas, że praktycznie nie ma dnia bez zgłoszenia, bez interwencji zarówno na terenie miasta Słupska, jak i okolicznych gmin.
A czego one dotyczą?
Są to zgłoszenia dotyczące znęcania się nad zwierzętami w różnych aspektach ustawy o ochronie zwierząt, bo przypomnę Państwu, że znęcanie się nad zwierzętami to nie jest tylko kolokwialnie rozumiane przez nas bicie czy taka przemoc fizyczna.
To jeszcze zaniechania, zaniedbania, jeśli chodzi o leczenie zwierząt, to jeszcze dostęp do wody, to łańcuchy ciągle i niezmiennie, to warunki bytowania i tak dalej. Coś pomijam w tym szerokim pakiecie?
To też dbanie o to, żeby zwierzę się miało komfort psychiczny, ogólnorozumiany dobrostan, tak? I tak jak właśnie wspomniałaś, te wszystkie rzeczy, które wymieniłaś.
No, my też wielokrotnie na naszej antenie, ale nie tylko, bo tak, że podczas naszych prywatnych rozmów, czy pozaantenowych, mówimy i mówiłyśmy o tym, że nie ma obowiązku posiadania zwierzęcia, że posiadanie czworonoga to jest przywilej, drodzy Państwo, więc jeżeli się decydujemy, i tu już mówię ogólnie, bo ja mam ze schroniska 4 koty, Marta przerobiła tych zwierząt schroniskowych pewnie 2 albo 3 razy tyle, ile mam ja, już nie mówiąc o tych, które na ten tymczas, czyli na tak zwany dom tymczasowy trafiały na moment i bez przerwy. Natomiast no, jeżeli Państwo się decydują, jeżeli się decydujemy na posiadanie czworonoga, no to z pełnym dobrodziejstwem inwentarza, tak? To traktujemy jak członków rodziny, to mamy pełną świadomość tego, że o to zwierzę trzeba dbać, że ono musi być zaopiekowane, tak? Że to nie są tylko spacery dookoła tak zwanego komina, żeby zwierzę, pies czy kot się załatwiły, ale to są długie spacery. No wszystko zależy też oczywiście od potrzeb danego osobnika.
Tak, to nie są, tak jak mówisz, tylko spacery, to nie jest kawałek kojca i zlewki z poprzedniego dnia, z obiadu. To również nie jest jakby w cudzysłowie trzymanie tego zwierzaka bez odrobaczenia, szczepień, odpowiednich badań, patrzenie, jak ono cierpi i nieudzielanie mu pomocy weterynaryjnej. Mamy taki przypadek, który no, dla mnie jest dosyć druzgocący, interwencja dotycząca kota. Mieliśmy zgłoszenie de facto dotyczące psa, natomiast na tej interwencji, podczas tej interwencji w tej rodzinie zauważyliśmy także kota, który siedział w pozycji bólowej i był niezwykle chudy. Pan się nie chciał zrzec kota, psa, tak kolokwialnie powiem, oddał nam bez problemu większego, ponieważ sąsiedzi zgłaszali jakby akty bicia tego psa, krzyków i takiej przemocy właśnie fizycznej wobec niego, i on tak naprawdę nawet się tego nie wyparł i zrzekł się tego psa bez problemu, młodej suki, natomiast kota nie chciał oddać. Namówiliśmy ich, żeby przywieźli tego kota do schroniska na diagnostykę i ewentualny zabieg sterylizacji. Oczywiście kotka z nami została, i wdrożyliśmy procedurę tymczasowego odbioru poprzez narzędzia, którymi może dysponować gmina. I powiem ci, że to jest kot, którego codziennie patrzę na jego cierpienie, bo...
Ale już wiecie mniej więcej, co tam się wydarzyło, co mu jest?
Nie, nie wiemy do tej pory. Przeprowadziliśmy wstępną diagnostykę. Będziemy jeszcze przeprowadzać kolejne badania. Pewnie część jego jej dolegliwości, bo to jest kotka, wynika też być może z wad rozwojowych. Natomiast no, będziemy powtarzać te badania, porównywać obrazy i wyniki. Natomiast ostatnio jakby z klatki zmieniliśmy jej miejsce funkcjonowania na izolatkę po to, żeby mogła sobie chodzić. Stwierdziliśmy, że być może trochę zmniejszymy jej poziom stresu i ona też się trochę swobodniej poczuje. I zobaczyłam, taki jest to dla mnie szokujące, bo zobaczyłam, że ten kot ma już przykurcze w łapkach i ma kręgosłup ułożony w pałąk, czyli to, że on po prostu chyba całe życie przebywa w tej pozycji bólowej. W domu było zabezpieczone dla niego tylko pół saszetki. Mamy ogromny problem z tym, żeby jadła. Po prostu ma cały wachlarz menu do wyboru. I zarówno suche, jak i mokrej karmy. I próbowaliśmy mięso i różne różniste rzeczy. I to jest kot bardzo skrzywdzony przez tych ludzi, przez to, że nie zadbali o jego komfort, przez to, że
może nie mieli świadomości, Marta.
Być może, no co nie zmienia faktu, że zwierzę jest prawdopodobnie skrzywdzone na całe życie. I być może...
Z drugiej strony, przepraszam, jeśli wizyta choćby przy szczepieniu u weterynarza, to każdy...
Ale to zwierzę nigdy nie widziało weterynarza na oczy.
Naprawdę.
Ta kotka ma około 2 lat i tak jak ci mówię, jej pozycja ciała już jest taka, jak kota w pozycji bólowej. Ona ma już... No będziemy też robić prześwietlenie i to diagnozować, ale w mojej ocenie z doświadczenia... To już są takie trwałe zmiany w postawie ciała. Po prostu spowodowane tym przebywaniem ciągłym w tej pozycji.
No plusem chyba w tym całym nieszczęściu jest to, że sąsiedzi już reagują, że ludzie reagują, że już dzwonią, że ta świadomość jakby jest coraz większa, ta edukacja, to mówienie o tym, że zwierzę powinno być traktowane bardzo przyzwoicie, tak? Jeżeli bierzemy je do domu, no my to będziemy pewnie do znudzenia Państwu przypominać, opowiadać, że jeżeli trafia do nas czworonóg, jeżeli trafia do nas jakiekolwiek zwierzę, to musimy mieć pełną świadomość tego, że one myślą, one czują i one muszą mieć tę miłość naszą, poczucie bezpieczeństwa i tą opiekę, tak? My, biorąc zwierzę do domu, absolutnie jakby wpisujemy się, podpisujemy się pod tym. Ja nie wyobrażam sobie inaczej, Marta.
No i znowu też mamy do czynienia z takimi przypadkami wzmożone teraz. Są te zgłoszenia, że psa czy kota miała starsza osoba. Nagle dzieje się coś z jej zdrowiem. Nie wiem, często jest to, że idzie do jakiejś placówki opiekuńczej, bo tą osobą de facto też nie ma kto się zająć. I zostaje zwierzę, które jest w rozsypce psychicznej, bo trafia do schroniska. Są to zarówno w ostatnim czasie i koty. Niedawno mieliśmy pinchera 6-letniego, którego opiekunką była ponad 80-letnia kobieta, bo rodzina przebywa za granicą i stwierdzili, że mama będzie miała
towarzystwo.
Tak. No ale jak towarzysz przestał być potrzebny, no to oczywiście trafił do schroniska, bo nie miał się kto nim zająć.
Ja się zawsze zastanawiam, wiesz, taka mnie dopada refleksja, że nie mamy oporów, żeby dzielić majątek po osobach, które odeszły. Kompletnie dzielimy te sztućce, poduszki, meble, oddajemy ubrania, zostawiamy to, co nam biżuterię, nie wiem, no milion rzeczy, pamiątki osobiste, tak, zdjęcia. Tu nie mamy oporów.
No nie.
Zastanawia mnie to muszę Państwu powiedzieć, od lat. I rozumiem, że są takie sytuacje i okoliczności, że nie możemy zabrać tego zwierzęcia do siebie. Naprawdę rozumiem. Ale wykażmy odrobinę wysiłku. Poczekaj, Marta, nie, bo dla mnie to jest takie, wiesz, wykażcie odrobinę, drodzy Państwo, wysiłku, włóżcie wysiłek w to, żeby znaleźć opiekuna dla tego zwierzęcia, jeśli wy nie macie znajomych, macie bliskich. No schronisko niech będzie tą ostatecznością, tak? A nie tym pierwszym wyborem, najłatwiejszym, pójściem na skróty, na zasadzie dobra, to nie wiem, nikt go nie chce, to go oddajemy do schroniska.
Tak, ale z reguły bardzo w niewielu przypadkach zdarza się to tak, że faktycznie no by mieliśmy takie przypadki i to jakby jest zrozumiałe, że ten psiak jest starszy już i ta pani jest starsza, czy ten opiekun jest starszy, więc możemy zakładać, że są tam ze sobą od 15-14 lat, więc jak pani, czy w ogóle osoba się decydowała na to zwierzę, no to była jeszcze
w pełni sił, powiedzmy.
Sił i nie zakładała, że jej podopiecznego spotka taki los jak spędzenie starości w schronisku. Natomiast w większości przypadków jest to tak, że sama ta rodzina organizuje temu starszemu to zwierzę po to, żeby miało mieli zajęcie, po to, żeby nie czuli się samotni, a potem to zwierzę zostaje na przysłowiowym lodzie.
No właśnie. Ja o tym mówię, tak, że decydując się na tego typu, w cudzysłowie, pomoc osobie starszej, bliskiej nam, to najczęściej jest rodzic, z reguły to tak wygląda, że nasze drogi wyglądają tak, że my wyjeżdżamy, czasami dziadkowie, tak jak mówisz, tak, no to jeżeli, no miejmy trochę wyobraźni, tak, zwierzę średnio żyje 15-20 lat. Średnio, bo są takie, które żyją krócej, są takie, które oczywiście no, pożyją zdecydowanie wiele lat, nie?
A organizujemy to zwierzę osobie 70-letniej, to musimy mieć świadomość tego, że to zwierzę też wymaga pójścia do weterynarza, że to zwierzę może wymagać różnych innych form pomocy.
Że jeśli to jest kot, to 10 kilo piasku trzeba wnieść na przykład choćby na ten parter.
To musi być karmę specjalistyczną, której ta starsza osoba sobie nie będzie umiała zorganizować.
No więc jeżeli, drodzy Państwo, no to taki apel chyba ode mnie i od Marty. Jeżeli już decydujecie się na taką formę wsparcia czy przyjemności, tak to nazwijmy, z organizowania swoim bliskim, to miejmy z tyłu głowy, że na koniec dnia tak naprawdę będzie trzeba znaleźć rozwiązanie. Schronisko dla zwierząt nim nie jest.
I niestety muszę powiedzieć, że często spotykamy się z oburzeniem wręcz i agresją.
Że nie chcecie zabrać.
Osób nie, że nie chcemy wydać do adopcji zwierzęcia osobie starszej. I często są też interwencje i tłumaczymy się tak, że radni czasami interweniują, bo po prostu...
Bo wy wiecie, co tam za tym rogiem dalej jest, bo dokładnie.
Czai i naszym warunkiem takim już od wielu, wielu lat jest pisemne oświadczenie członka rodziny, że się zajmie tym zwierzakiem, jeżeli tej osobie adoptującej coś się wydarzy, co uniemożliwi jej dalszą opiekę nad naszym podopiecznym.
Ja znam takich, którzy dotrzymali słowa i deklaracji, muszę ci powiedzieć. I ja absolutnie z pełną świadomością mówię, że tak to powinno wyglądać, tak? Że jeżeli coś tam się wydarzy po drodze, a wzięliśmy na siebie to zobowiązanie, to bezdyskusyjnie bierzemy na siebie to zobowiązanie i koniec.
I często...
Świadczy to o przyzwoitości człowieka, absolutnie taką mam nadzieję.
I muszę powiedzieć, że często ta adopcja się kończy na tym etapie. I pozostaje tylko oburzenie, bo mam lat 70, jeszcze się nigdzie nie wybieram, a nie chcemy wydać 2-letniego, 3-letniego psa. No jakby robimy to z pełną świadomością, dlatego że wkładamy tyle serca i energii w opiekę nad tymi zwierzakami, że nie zależy nam, żeby to była adopcja jakakolwiek.
Nie zależy, żeby ten pies poszedł i nie wrócił do tego schroniska.
Pies czy kot, nie zależy nam na wypchnięciu go za próg schroniska, tylko chcemy tym zwierzętom realnie poprawiać los. I myślę, że zależy na tym absolutnie wszystkim pracownikom, poczynając od opiekunów, poprzez lekarza weterynarii.
No to też wolontariusze, o nich też musimy pamiętać, tak, że oni też wkładają całą masę serca, no ty to wiesz najlepiej, tak, że oni potrafią być upierdliwi, że tak powiem, domagać się wielu rzeczy, ale jak przychodzi co do czego, to stoją po stronie tych zwierząt bezdyskusyjnie.
Oczywiście, wszyscy mamy jakby jeden cel i wszystkim nam zależy na zwierzakach i na naszych podopiecznych. I tutaj się uzupełniamy w naszych wspólnych działaniach. Wolontariusze jakby wypełniają swoją część pracy. My jako pracownicy wypełniamy swoją i myślę, że wszyscy działamy na
tym. Kopiecie do jednej bramki. No co by tu...
Zwierzęta miały lepiej po prostu.
Tak, kopiecie do jednej bramki tutaj w ogóle bezdyskusyjnie.
No, jeżeli czasami mamy inne zdania, czy nasze poglądy się gdzieś tam mijają, to myślę, że, znaczy wiem to na pewno, że wszyscy działamy na rzecz tych zwierząt.
No tak, i tutaj w ogóle bezdyskusyjnie. Wolontariuszy Państwo też już wiedzą, jeśli bywają na dniach otwartych w Słupskim Schronisku dla Zwierząt, te dni bywają też otwarte takie, że można przyjść porozmawiać z wolontariuszami. Oni zawsze są podczas tych spotkań, oni wydają Państwu zwierzęta.
Grupa wolontariuszy, która działa od wielu, wielu lat niezmiennie i z niezmiennym zapałem.
Czyli tutaj też macie pewne wzajemne zaufanie, powiedziałabym, do siebie i też jako pracownicy schroniska wiecie doskonale o tym, że oni wiedzą, co jest pięć, kolokwialnie mówiąc, i zawsze wydadzą na spacer tego czworonoga, którego powinni wydać w tym momencie, bo są przecież takie, które na spacer nie idą z różnych powodów. Albo mają kwarantannę, albo są agresywne, albo muszą, nie wiem, poczekać.
Bo poznać człowieka, żeby po prostu z nim spacerować i mamy dosyć dużą taką grupę podopiecznych, które nie chodzą na spacery w trakcie dni otwartych, bo po prostu zbyt ryzykowne jest wydanie ich na spacer osobom obcym.
No i tutaj, drodzy Państwo, jak słyszycie, na wszystko potrzeba czasu. Powtarzałyśmy to już wiele razy, ale ja bym jeszcze raz dzisiaj, że jeśli Państwo trafią do Słupskiego Schroniska dla Zwierząt, proszę się nie obrażać na te formalności, które musicie wypełnić, na tą nieskończoną liczbę pytań, które się pojawiają, na te zabezpieczenia. Ja Państwu powiem trochę, i Marta pewnie to potwierdzi, bo często jest właśnie tak, że Państwo bierzecie zwierzaka, on później wraca do tego schroniska, bo się okazuje, że to był młody pies, który wymaga zupełnie innej uwagi. No, była kiedyś taka w typie Dobermana brązowa mała suczka. Ona w końcu trafiła w bardzo dobre ręce, ale ja pamiętam tę historię. I ja pamiętam tą historię, bo to było tak, że pani ją wzięła, po 3 tygodniach oddała, po czym znowu po nią chciała wrócić, bo dziecko płacze i sobie życzy z powrotem. Nie?
Tak, mamy takie przypadki i teraz jeszcze ostatnio realizowałam taką interwencję też na terenie gminy, wracając jakby do tych osób też starszych, na terenie gminy Ustka, gdzie mieliśmy bardzo intensywne zgłoszenia dotyczące opiekunów psa, którzy trzymają go na łańcuchu, w kojcu. Jak pojechaliśmy na miejsce, to okazało się, że mamy do czynienia z ludźmi 70+, którzy mieli bardzo dobre zamiary i całe życie mieli psy i jakby nie wyobrażają sobie życia bez psa. Natomiast to jest to, co wcześniej mówiliśmy, że wzięli sobie szczeniaka dużej rasy i nie do końca są w stanie sprostać jego potrzebom. Więc nie mogąc sobie z nim poradzić, uwiązali go na łańcuchu. No i to jest takie zamknięte kółko, które się gdzieś tam...
Ono się powiela, nie? Że to jest...
Gdzieś się zapętlili w tym wszystkim i skończyło się interwencją i odbiorem psa, a właściwie zrzeczeniem się psa, bo właściwie jakby doszliśmy do porozumienia, że nie są w stanie spełnić jego potrzeb.
To duży pies, rzeczywiście?
W tym momencie jest to taki około 4-miesięczny szczeniak, ale będzie dużym psem.
W typie? Parę raz.
Nie, w typie parę raz, ale bardziej bym tutaj celowała jakiś malinos, owczarek belgijski, owczarek niemiecki, taki miks.
No to miks, powiedziałabym, bardzo wymagający.
No na pewno będzie duży, więc po prostu osobom powyżej 70 roku życia nie starczyłoby sił i energii, żeby sprostać jego wymaganiom.
No i właśnie, drodzy Państwo, wsłuchujcie się w to, co pracownicy schroniska dla zwierząt chcą Wam przekazać. Oni nie mają złych intencji, to z całą pewnością, nawet jeśli burczą czasem na Was, to miejcie na uwadze też fakt, że być może był ktoś przed Wami, kto ich oszukał, być może wrócił pies, być może właśnie byli na interwencji, gdzie widzieli rzeczy, o których Państwo sobie nawet nie śnili, albo których sobie nie wyobrażacie. No i teraz znowu, człowiek musi to nieść dalej ze sobą, więc ja myślę, że bądźmy trochę bardziej wyrozumiali dla wolontariuszy, dla pracowników Słupskiego Schroniska dla Zwierząt. Jeśli Państwo chcą i marzą o tym, żeby wziąć zwierzę, zaopiekować się nim, to naprawdę wypełnienie tych wszystkich formularzy zajmuje kwadrans, nie więcej. Rozmowa z pracownikiem pewnie też. Spacery przedadopcyjne w przypadku psów, one są wymagane, więc myślę, że Państwo to już zdążą to parę zdań po drodze gdzieś zamienić, dowiedzieć się mniej więcej, jaki jest pies, którego sobie wybraliście, a być może to on Was wybrał, bo to się też czasem zdarza.
Na właśnie imprezach typu Dni Otwarte, spacer walentynkowy, to są właśnie takie wydarzenia, na których się okazuje, że to właśnie pies sobie wybrał właściciela.
Ale ja myślę, że to są takie najszczęśliwsze historie wbrew pozorom potem.
Tak, i bardzo często zdarza się tak, że te osoby, które gdzieś tam, których gdzieś te pary los zetknął ze sobą, czyli pies i człowiek, to się okazuje gdzieś tam na dłużej, bo te osoby wracają i faktycznie adoptują te psiaki.
No i jeszcze jedna rzecz. Można zaglądać w media społecznościowe Słupskiego Schroniska dla Zwierząt. Tam znajdą Państwo też te szczęśliwe historie, szczęśliwe zakończenia, bo Wy je czasem pokazujecie. Czyli te psy z podróży, które gdzieś tam trafiają, te psy, które wywędrowały na koniec świata, jak ja to mówię, czyli do Krakowa i jeżdżą gdzieś tam, bo ktoś sobie wymyślił, zobaczył, wymarzył tak i przyjechał specjalnie po psa. Tutaj właśnie, nie?
Tak, też się zdarza i teraz jest taki czas, gdzie też mamy bardzo dużą ilość zwierząt wymagających leczenia i też staramy się te szczęśliwe zakończenia pokazywać, choć nie zawsze zdążymy i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko pokazać w mediach, bo po prostu nie mamy na to czasu. Ale
co jakiś czas się historia przybliża.
Tak, staramy się te historie Państwu przybliżać.
Że da się.
Żebyście wiedzieli też, że właśnie da się i że bardzo się staramy i że zależy nam na tych zwierzakach i wszystkim staramy się zapewnić leczenie i nasza pani doktor Nowa Basia, która jest z nami od kilku miesięcy, dwoi się i troi, żeby zapewnić wszystkim naszym podopiecznym leczenie. I tutaj nasz cały zespół weterynaryjny bardzo, bardzo intensywnie pracuje.
No to ja myślę, drodzy Państwo, że dzisiaj tu postawimy kropkę. Cierpliwość, wsłuchanie się w to, co mają do powiedzenia wolontariusze i pracownicy na temat zwierzęcia. Dobrze jest ich posłuchać. To taka moja rada, bo są to ludzie, którzy z tymi zwierzętami przybywają zdecydowanie częściej niż Państwo, którzy przychodzą, biorą na te spacery przedadopcyjne czworonoga. No i ostatnia rzecz, Marta, którą ja bym chciała, żebyśmy powiedziały, żeby wybrzmiała, to, że tak naprawdę jak zwierzę będzie zachowywało się w warunkach domowych, bez hałasu, bez feromonów, bez klatki, bez schroniska, okazuje się dopiero wtedy, kiedy Państwo bierzecie je do domu. Tu się wiele może wydarzyć.
Dokładnie, tak. Zarówno w przypadku psów, jak i kotów, często nas te wieści z nowych domów zaskakują w obydwie strony. Czasami się zdarza tak, że idzie anioł w psiej skórze czy kociej do domu, okazuje się, że niekoniecznie jest to zgodne z rzeczywistością.
Poczuł się na tyle swobodnie, że zaczął dominować i ustawiać domowników.
I czasami też jest w drugą stronę, że ostrzegamy, że psiak czy kociak jest taki, a nie inny, a w domu się okazuje zupełnie inaczej i okazuje się, że nasze obserwacje nie mają nic wspólnego z tym, co mówiliśmy.
A może właśnie okazało się, że pies po prostu czuł niepokój i chodził podirytowany tą ilością feromonów i hałasu, która jest na co dzień w schronisku.
Wiele czynników ma na to wpływ. I właśnie potem się dzieje tak, że czasami rzeczywistość nas zaskakuje.
No to ja życzę Państwu tej zaskakującej pozytywnie oczywiście rzeczywistości. Nie omijajcie słupskiego schroniska dla zwierząt. W tej chwili na koniec, Marta, ile? 140, 100?
Ta liczba się cały czas, 120 psów mniej więcej i około setki kotów.
Marta Śmietanka była Państwa i moim gościem. Kłaniamy się do usłyszenia.
Kłaniam się do usłyszenia.